Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie bójcie się iść pod prąd, apelował Franciszek do włoskiej młodzieży. Przypomniał, że smutek i lenistwo zabijają w sercu wszelkie pragnienia. Wieczorem papież modlił się przy grobie świętej Moniki. Przypomniał, że nie ma takiej sytuacji, w której Bóg nie czekałby na człowieka. 28 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Te słowa świętego Augustyna stanowiły nić przewodnią papieskiej homilii w czasie liturgii rozpoczynającej kapitułę generalną Augustianów. Franciszek odprawił dla nich wieczorem mszę w kościele świętego Augustyna w Rzymie, gdzie pochowana jest matka biskupa Ipony. Kardynał Jorge Bergoglio często modlił się przy grobie świętej Moniki, również przed niedawnym konklawe, które zadecydowało o jego wyborze na stolicę Piotrową. W krótkiej homilii papież wskazał, że użyte przez Augustyna słowa niespokojne serce stawia także przed nami wiele ważkich pytań. Najważniejsze, jak podkreślił, dotyczą niepokoju, poszukiwań duchowych, spotkania z Bogiem i miłości. Nawiązując do bujnej historii życia świętego Augustyna, papież wskazał, że choć był w wielu wymiarach człowiekiem zrealizowanym, to jednak w jego sercu cały czas był ten niepokój poszukiwania prawdziwego sensu życia. Dzięki temu odkrywa, że Bóg na niego czekał. Franciszek wskazał, że po swym spotkaniu z Chrystusem święty Augustyn się nie zatrzymał, ale odkrył w sobie nowy niepokój do ewangelizacji. W opinii generała zakonu spotkanie Franciszka z Augustianami może mieć duży wpływ na przebieg kapituły generalnej, mówi ojciec Robert Prevost.
Przypomina nam o potrzebie większej prostoty, większej bliskości z ludźmi, zwłaszcza z ubogimi, docierania do cierpiących i odrzuconych. Musimy być bardziej autentyczni, wierni, ofiarni, po prostu żyć zgodnie z tym, co ślubowaliśmy.
Do odważnego pójścia pod prąd oraz budowania świata na takich wartościach jak piękno, dobro i prawda, Franciszek wezwał włoską młodzież. W Bazylice Watykańskiej papież spotkał się z 500-osobową grupą młodych pielgrzymów z diecezji Piacenza-Bobbio, dla których wizyta przy grobie apostoła Piotra była zwieńczeniem drogi nawrócenia podjętej w roku wiary.
Dziękuję za odwiedziny. W słowie powitalnym biskup powiedział, że uczyniłem wielki gest, przychodząc do was. Zrobiłem to z egoizmu. Wiecie dlaczego? Ponieważ lubię być wśród was, lubię być z młodzieżą. W waszych sercach znajduje się zapowiedź nadziei. Wy tę nadzieję niesiecie. Oczywiście żyjecie tu i teraz, ale jesteście budowniczymi przyszłości. To coś pięknego, iść ku przyszłości, pełni marzeń, ale i odpowiedzialności. Stawać się budowniczymi przyszłości.
Papież wyznał, że łatwiej jest mu zrozumieć dorosłych zniechęconych życiem. Kiedy narzekają młodzi ludzie, ma ochotę odesłać ich do psychiatry.
Naszym celem są rzeczy wielkie i piękne. Jesteście budowniczymi przyszłości, ponieważ w was są trzy pragnienia. Po pierwsze, pragnienie piękna. Wy kochacie piękno. Kiedy zajmujecie się muzyką, teatrem, malarstwem, szukacie piękna. Po drugie, jesteście prorokami dobra. Kochacie dobro i nim zarażacie innych. Po trzecie, jest was pragnienie prawdy. Prawdy się nie posiada, prawdę się spotyka. To jest spotkanie z Bogiem. Te trzy pragnienia zanieście w przyszłość. Z odwagą kroczcie w życie. Nie obawiajcie się iść pod prąd. Nie dajcie się zwieść tym, którzy będą próbowali was zniechęcić do tej drogi. Mówcie nie narkotykom, alkoholowi, sprzeciwiajcie się tej cywilizacji, która nas niszczy. Budujcie świat na wartościach piękna, dobra i prawdy. To właśnie chciałem wam powiedzieć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Historia polskiej misji katolickiej we Francji sięga drugiej połowy XVII wieku. Na terenie tego kraju pracuje 130 polskich księży. Większość z nich swą posługą obejmuje nie tylko rodaków, ale również w związku ze spadającą liczbą powołań nad Loarą zajmuje się jednocześnie duszpasterstwem Francuzów. O funkcjonowaniu polskiej misji katolickiej we Francji i owocnej współpracy z lokalnym kościołem z jej wicerektorem, księdzem Krystianem Gawronem, rozmawia ksiądz Tadeusz Cieślak. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Jak obecnie, po tylu latach niepodległej Polski, też zmian, jakie dzieją się w Europie, wygląda w tej chwili duszpasterstwo Polaków we Francji?
Polska Misja Katolicka stara się harmonizować program duszpasterski Konferencji Episkopatu Polski z programem duszpasterskim francuskiego episkopatu, dlatego że nasi rodacy z jednej strony włączają się w życie diecezji kościoła we Francji, ale utrzymują serdeczną więź co do treści i formy i sposobu praktykowania wiary z kościołem w Polsce. I nad tym czuwa rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ksiądz Infuat Stanisław Wierz. Ja staram się mu pomagać właśnie w tej dziedzinie. Polska misja jest już wielopokoleniowa, dlatego mamy bardzo zróżnicowane polonijne duszpasterstwo we Francji. Są Polacy czwartego pokolenia, trzeciego, drugiego pokolenia, są i najnowsi Polacy. Więc i w naszym duszpasterstwie adaptacja metod i sposobu prowadzenia duszpasterstwa musi to uwzględniać. Kiedy przed wojną w północnej Francji było 500 000 górników, duszpasterstwo było absolutnie po polsku. Polacy mieli fenomenalny zmysł organizowania się. Mieliśmy tam 232 stowarzyszenia, zespoły sportowe, chóry, stowarzyszenia mężów katolickich, matek różańcowych, krucjata eucharystyczna. Dzisiaj z tych 232 stowarzyszeń zostały 23. One są zebrane w Polskie Zjednoczenie Katolickie. Tak to nazywają w północnej Francji. Liturgię musimy sprawować już i po polsku, i po francusku. Tych parafii na północy mamy 23. Podobnie wygląda sytuacja w Lotaryngii, w Alzacji i w departamencie Gard, to jest na południe od Avignonu. To jest najstarsza polonia we Francji. Ale kiedyś w czasie spotkania jedna z Polek potrafiła mi zacytować całą inwokację z Pana Tadeusza. Zaintrygowany postawiłem jej pytanie, jak często jeździ do Polski. I ta 80-latka mi powiedziała, byłam tylko raz w życiu w Polsce. Pokazuje to, że szkolnictwo polonijne przed wojną, w czasie wojny i po wojnie w XX wieku było w tamtych regionach przy parafiach bardzo rozwinięte. Są regiony, gdzie Polaków przed wojną, na początku XX wieku nie było. Jeżeli był kapłan, obejmował swoim zasięgiem misyjnym ponad 40 departamentów, od Monte Carlo do Bordeaux, środkowa Francja. Na początku XXI wieku zauważamy, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, że polskie przedsiębiorstwa są konkurencyjne i masowo są angażowane na południu Francji. Na samym Lazurowym Wybrzeżu mamy około 10 tysięcy Polaków nowej fali, którzy mówią albo nie mówią po francusku i musieliśmy otworzyć bodaj 13 polskich parafii na południu, co 100 lat temu było zupełnie nieaktualne. Więc z jednej strony mamy Polonię trzeciego, czwartego pokolenia, Francuzów polskiego pochodzenia, z drugiej strony mamy Polaków nowo przybywających. Jest to tak zwane duszpasterstwo stałe. Mamy 86 parafii polskich czy polskich ośrodków duszpasterskich na terenie całej Francji. Tych wyzwań duszpasterskich jest sporo. Według statystyk oficjalnych we Francji jest 1 150 000 Francuzów polskiego pochodzenia, na stałe mieszkających Polaków, sezonowo przybywających, studentów, bardzo wielu na Erasmusie, turystów, pielgrzymów. Jest ogromnie dużo i tym staramy się jakoś usłużyć, jak potrafimy najlepiej.
Zwykle w krajach Zachodu daje o sobie znać kryzys powołań, a więc brak kapłanów. I często lokalne kościoły też proszą tych duszpasterzy, emigrantów do pomocy. Czy tak jest też i we Francji?
Nasza misja jest jedną z najstarszych i, jak tu być skromnym, najlepiej zorganizowanych, bo jednak doświadczenie wielu, wielu pokoleń. My mamy taką strategię, że towarzyszymy naszym rodakom nie w asymilacji, to odrzucamy, ale w integracji, żeby zachowywali własną twarz, własny kręgosłup, własną tożsamość religijną, polskiej duchowości, katolickiej oczywiście, i włączali się w życie diecezji francuskich. I to jest nasza tożsamość polskiej misji katolickiej we Francji. Mamy taką drogę, którą staramy się iść, żeby ksiądz przybywający do pracy w polskiej misji katolickiej odbył najpierw roczny staż nauki języka, adaptacji do metod francuskich, czasami różnych od naszych, żeby potem umiejętnie harmonizował, prowadził koniugację duchowości polskiej i francuskiej. Gdy chodzi o konkretne zatrudnienia, zawierane są konwencje z biskupami francuskimi, którym brak jest kapłanów. Czasami na jednego francuskiego kapłana przypada 25 do 40 parafii i wtedy francuski biskup cieszy się, że dajemy polskiego kapłana, który jest dwujęzyczny, prowadzi duszpasterstwo i dla Francuzów, i dla Polaków, i z naszych 126 księży chyba 90 prowadzi taki apostolat. Z jednej strony służy Kościołowi we Francji w poszczególnych diecezjach i służy naszym rodakom z polską duchowością, z polskimi nabożeństwami, pielgrzymkami, spotkaniami, różnymi stowarzyszeniami, tak żebyśmy mogli utrzymywać więź z polską kulturą, z polskim kościołem. Od strony finansowej, ta też jest ogromnie ważna, diecezje francuskie wtedy przejmują odpowiedzialność za ubezpieczenie, za mieszkanie, za uposażenie finansowe polskiego kapłana, który za to, że służy Francuzom, po prostu otrzymuje takie uposażenie i ma zapewniony margines czy przestrzeń dla apostolstwa w języku polskim.
Mówił ksiądz o integracji, a nie o asymilacji. Czy są już jakieś elementy, powiedzmy, tej polskiej duchowości, polskiej pobożności, które w jakiś sposób chwytają na terenie Francji wśród rdzennych Francuzów? Czy jest taki element tej tożsamości, który da się przeszczepić na tamtym
grunt? Ja myślę, że najlepiej to wygląda w postawie księży biskupów francuskich, którzy darzą naszą misję katolicką dużym zaufaniem, bo czasami proszą nas o przejęcie całego sektora duszpasterskiego. Sektor duszpasterski obejmuje od 5 do 25 parafii. I tam jest grupa 3-4 polskich księży, którzy prowadząc polskie duszpasterstwo obsługują te wspólnoty francuskie. Miesiąc temu biskup de Germigny z diecezji Blois powierza polskim duszpasterzom cały sektor w rejonie zamków nad Loarą. Opatrzność Boża sprawiła, że nasza misja mogła otrzymać dom w La Ferté-Dymbou w rejonie zamków nad Loarą, który posiada możliwość podjęcia 120 ludzi i na rekolekcje, i na dni skupienia, i na oazę rodzin, i na spotkanie grup biblijnych. Tam są siostry Bożego Miłosierdzia księdza Sopoćki i prowadzą apostolat Bożego Miłosierdzia. Powstała grupa modlitewna 70 Francuzów. I biskup de Germigny, który przyjechał, ogromnie się ucieszył, że to promieniowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, na pewno jeszcze bardzo słabo znane we Francji, nabiera dobrych kolorów. Jest to takie dialogowe feeding back. My coś im udzielamy, a to udziela się jakby na zasadzie osmozy kościołowi lokalnemu. I nasi kapłani są bardzo cenieni za gorliwość, za pobożność, za dyspozycyjność.
Sprawą ostatnich miesięcy, może bardziej społeczną niż kościelną, jest obrona rodziny i małżeństwa. W tej sytuacji eksperymentów społecznych Kościół również opowiedział się za tym, wsparł we Francji te ruchy, które opowiedziały się przeciwko eksperymentowaniu z małżeństwem i rodziną. Czy w środowiskach polonijnych też było jakieś wsparcie, jakaś organizacja tych rzeczy?
Aktywne włączanie się w każdą manifestację w obronie rodziny. Uważam, że małżeństwo dla wszystkich, mariage pour tous, jak mówił ten projekt prawa, Francuzi uważają pseudoprawa, jest największą klęską Francji, większą niż Verdun. Verdun ginęli żołnierze, a po wprowadzeniu takiego prawa ginie podstawowa komórka społeczeństwa, jakim jest rodzina. Z języka prawnego eliminuje się pojęcie matki, pojęcie ojca, zastępując partnerem. Więc oburzenie Francji pokazuje, że ta Francja głęboka, jednak manifestacje kolejne miały coraz więcej ludzi, wbrew oficjalnym komunikatom. To dochodziło do 1 800 000 Francuzów, którzy nie umieją manifestować, a jednak czuli się zobowiązani zamanifestować swoją niezgodę. Ano zbierają owoc swojej głupoty w głosowaniu. Pan Holland przeszedł demokratycznie. W parlamencie mają większość, w Senacie mają większość, w Radzie Konstytucyjnej mają większość. Więc wszystko ma pozory prawa, ale uderza Francuzów, i to głośno mówią, głuchota władzy na głos narodu. Naród francuski jednak zachował tożsamość chrześcijańską mimo zlaicyzowania i broni swojego organizmu narodowego przez tą immunologię, małżeństwo według prawa naturalnego, według nauki Kościoła, mężczyzny i kobiety. Bardzo doceniali Francuzi, nie tylko praktykujący, nawet ateiści. Fakt, że na ulicę wyszedł kardynał Philippe Barbarin z Lyonu, że kardynał André Ventrois nie wahał się o tym mówić wprost do mediów, stanowczo sprzeciwiając się temu projektowi. I ta klarowna postawa biskupów francuskich była przyjęta w sposób ogromnie pozytywny. Mimo że instytucje demokratycznie ustawione zaaprobowały prawo, naród w sposób naturalny ten wszczep odrzucił. I okaże się to przy najbliższych wyborach. I nie chciałbym, żeby w naszej ojczyźnie patrzeć pod tym względem na Francję jako na przykład, bo jest to akurat antyprzykład. Przykład Francji to są te narodowe manifestacje przeciw. Nie tylko w Paryżu, w każdym wielkim mieście. To pokazuje, że głęboka dusza francuska pozostaje chrześcijańska. Polacy w tym kontekście zawsze brali udział. Nawet niektórzy skracali wyjazdy czy eliminowali swoje spotkania, żeby brać udział w tej manifestacji. Wielu naszych księży, nasze wspólnoty polonijne, mamy ich 6 w samym Paryżu i 25 wokół Paryża, chyba wszystkie były reprezentowane na tych manifestacjach. Po prostu dają świadectwo sumieniu i prawdzie.
Czy można mówić o pewnym odrodzeniu wspólnot katolickich we Francji?
I tak, i nie. Gdy chodzi o wielkie miasta, zaznacza się odnowa kościoła. Kościoły zaczynają się napełniać i to młodymi małżeństwami pokolenie Jana Pawła II. Sami Francuzi tak się nazywają. J'appartiens à la génération de Jean-Paul II. I to jest ich jakby identyczność, legitymacja. I to, co głosił Jan Paweł II, jego nadzieją młodzież, te młode małżeństwa przekazują dzieciom, młodzieży. Udział Francuzów w Światowych Dniach Młodzieży był i nawet teraz w Rio zapowiada się liczny. Wydaje mi się, że wielkie miasta są, jakby odbiły się od dna. Natomiast głęboka Francja, wieś, jest spoganiała. Kardynał Garon napisał kiedyś książkę, prawda, o apostolskiej głębokiej Francji, która właściwie tak nigdy do samego końca nie była zewangelizowana. I tam trzeba właśnie zapewnić duszpasterstwo. Polacy w to się także włączają. Wydaje mi się, że jesteśmy uznani jako ci, którzy w integrowaniu zachowują tożsamość, polską religijność, ale po katolicku są otwarci na duszpasterstwo francuskie i znajdujemy w tym dużo satysfakcji, bo jesteśmy po to, żeby nie polonizować, ale ewangelizować.
Z wicerektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, księdzem Krystianem Gawronem, rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie na nasz kolejny program. Do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.